Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. Wielkie Jeziora Mazurskie. Spotkanie drugie.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Nareszcie mamy prawdziwe lato. Temperatury dość wysokie jak za starych, dobrych czasów. Dlatego będziemy kontynuowali naszą wycieczkę w krainie, gdzie jest dużo wody i miejsca do wypoczynku i zwiedzania w taką porę. Naszą wycieczkę będziemy kontynuowali po Wielkich Jeziorach Mazurskich. Naszą poprzednią wędrówkę kończyliśmy w Mikołajkach. Jeszcze kilka zdań o tej uroczej miejscowości położonej w samym sercu Mazurskich Jezior. Bardzo dogodne położenie na szlaku wodnym z południa na północ lub odwrotnie czyni Mikołajki niemal Mekką dla żeglarzy. Tu, gdzie dziś leżą Mikołajki, w najdawniejszych, staropruskich czasach istniała osada, której mieszkańcy trudnili się rybactwem, tkactwem, wyrębem i spławianiem drzew. Pierwsza notatka o Mikołajkach pojawiła się na kartach historii w 1444 roku. Wtedy to wielki misz zakonu krzyżackiego, Konrad von Erlichhausen, nadał Nobilowi Wawrzyńcowi Prusowi ziemię położone obok wsi kościelnej Mikołajki. Jej nazwa pochodzi od świętego Mikołaja, patrona kaplicy usytuowanej na wzgórzu wiatracznym. Święty Mikołaj był według legend opiekunem żeglarzy i przejść wodnych. Jego imię na stałe wpisało się najpierw w historię skromnej mazurskiej wsi, a od 1726 roku miasta noszącego do dziś miano Mikołajek. Nazwa wsi zmieniała się, ale stale w różnych wersjach zachowywała imię patrona. Święty Mikołaj, Nikolaus, Nikolausdorf. Po środku rynku pomnik sielawy, ryby królowej Mazurskich Jezior. Związana jest z nim jedna z legend. Otóż, dawno, dawno temu wodami Mazurskich Jezior władał król Sielaw. Ogromna ryba, w złotej koronie na głowie, najsilniejszy i najsprytniejszy ze wszystkich stworzeń wodnych. Gdy rozpoczął się napływ rzeszy osadników na te tereny, na jeziorach zaroiło się od wielkich łodzi rybackich, których sieci wyciągały z toni ogromne ilości ryb. I wtedy to bogowie pruscy wezwali do siebie króla Sielaw i nakazali mu, aby zahamował nienasyconą chciwość ludzi. Król wypłynął na jeziora i rozpoczął swoją wojnę z rybakami. Wywracał łodzie, rozrywał sieci, aż przestraszeni rybacy zaprzestali wypływania na połowy. Nastały ciężkie czasy dla mieszkańców Mikołajek. Głód zaczął zaglądać do ich domów, a wielu rybaków poszło szukać zajęcia tam, gdzie nie sięgała władza sielawowego króla. Wtedy to żona jednego z nich przypomniała sobie o starym, pruskim zwyczaju składania ofiar dla przebłagania bogów. Gdy w ciemną, pochmurną noc w głębi puszczy złożyła ofiarę, a na moment rozproszyły się chmury, a blask księżyca padł na kamień ofiarny, gdzie błysnęło małe, żelazne kółko. Kobieta chwyciła je i zaniosła do domu, oddała mężowi. Mąż, który poza rybactwem parał się także kowalstwem, zabrał się zaraz do pracy. Przez długie tygodnie w tajemnicy wykuwał w swojej kuźni ogromną sieć z żelaznych kół. Gdy zakończył dzieło, wraz z synami wypłynął na jezioro i zarzucił sieć. Po paru chwilach woda rozkołysała się, białe bryzgi piany uniosły się wokoło. W sieci szamotała się ogromna, srebrna ryba z koroną na głowie. Ludzkim głosem poprosiła rybaka, by darował jej życie. A w zamian za to sieci napełnią się rybami jak nigdy dotąd. Rybak zamocował sieć z królem Sielaw na mieliźnie i ruszył na połów. Rzeczywiście napełniły się, a sprytny rybak przypłynął do Mikołajek i sprzedał cały połów, otrzymując za każdą rybę srebrną monetę. Następnego dnia zrobił to samo. Wieczorem rozochocony, z mieszkiem pełnych monet, poszedł do karczmy, gdzie przy piwie rozwiązał mu się język i wyjawił swoją tajemnicę. Nazajutrz, gdy tylko wzeszło słońce nad jeziora, wypłynęły wszystkie mikołajskie łodzie i skierowały się na Śniadrwy. Tam rybacy znaleźli mieliznę, a w niej króla sielaw. Przyciągnęli go do Mikołajek i zaczęli zastanawiać się, co zrobić ze zdobyczą. Wówczas król odezwał się ponownie ludzkim głosem, prosząc ich o darowanie życia i obiecując już na zawsze obfite połowy w swoim królestwie. Rybacy po naradzie postanowili darować życie władcy jezior, ale aby mieć go zawsze na oku, przytwierdzili go żelaznym łańcuchem do przęsła mostu. Po środku rynku do dziś stoi pomnik sielawy w złotej koronie na pamiątkę tego wydarzenia. Mazury to miejsce, gdzie w czasie ostatniej, czyli II wojny światowej, dygnitarzy hitlerowscy mieli swoje kwatery łącznie z ich przywódcą Hitlerem. Na zachodnim brzegu Jeziora Mikołajskiego swoją kwaterę wojenną miał admirał Canaris, szef Abwery, wywiadu niemieckiego. Po wyzwoleniu, kiedy te tereny znalazły się w granicach Polski, w miejscu kwatery urządzono ośrodek wypoczynkowy Polskiej Akademii Nauk. Co tam znaleziono, jakie prowadzono badania, to do dziś nie bardzo wiadomo. Czy tam rodziły się tajne plany odsunięcia Hitlera od władzy? Dziś wiadomo, że Canaris prowadził tajne rozmowy z aliantami. Czy zachowały się jakieś dokumenty w tej kwestii? Jak to w sprawach wywiadu bywa, nikt nic pewnego nie wie, a jak wie, to nie mówi. Przecież symbolami wywiadu są trzy małpki, które nie widzą, nie słyszą i są niemowami. Zapewne było coś na rzeczy, skoro po nieudanym zamachu na Hitlera admirał Canaris był jednym z pierwszych osądzonych. Sąd odbywał się na terenie Berlina. Wyroki zapadały natychmiast i wykonywano je na terenie jednej rzeźni berlińskich. Skazanych wieszano na strunach fortepianowych, celowo wybierano najgrubsze struny, by wolno zaciskały się na szyi skazanego. Pomału opuszczamy Mikołajki, kierując się na północ w kierunku Giżycka.
A my hej, pochwyćmy wiatru powiew, obce Londynie są blisko. My mazurscy Kolumbowie odkrywamy dziś Giżycko.
Możemy się udać drogą wodną lub lądową. Obojętnie, którą drogą, to i tak po drodze do Giżycka dotrzemy do Rynu. Ryn jest miasteczkiem położonym nad dwoma jeziorami, Ryńskim i Ołów. W samym centrum znajduje się pokrzyżacki zamek, który został wzniesiony około 1377 roku. Innym zabytkiem Rynu jest wiatrak typu holenderskiego z drugiej połowy XIX wieku. Nad jeziorem Ryńskim znajduje się promenada wraz z przystanią Ekomarina, natomiast nad jeziorem Ołów znajduje się plaża i ścieżka spacerowo-rekreacyjna o długości 4250 metrów okalająca jezioro. Zamek podczas szwedzkiego potopu w 1657 roku spalili Tatarzy. Na początku XIX wieku stanowił własność prywatną. Po odkupieniu w połowie XIX wieku przebudowany przez władze pruskie na więzienie. Zamek spłonął w 1881 roku. Po 1945 roku zaadaptowano go na Dom Kultury, niewielkie muzeum i urząd miasta. Po 1990 roku władze miejskie sprzedały go osobie prywatnej, która zaadaptowała go na czterogwiazdkowy hotel. Zamek został zaadaptowany na hotel jako jeden z pierwszych w Polsce, jeśli nie pierwszy tego typu pomysł i został z powodzeniem zrealizowany. Z Rynu, pośród uroczych pagórków, jedziemy do Giżycka. Mazury to doskonałe miejsce do aktywnego wypoczynku. W każdej miejscowości jest wiele obiektów agroturystycznych. Wiele z nich jest położonych nad samą wodą lub w niewielkiej odległości od niej. Jest tu ponad 3000 mniejszych lub większych jezior. Dla amatorów wędkowania wymarzone miejsce. Obfitość połowów gwarantowana, a satysfakcja z posiłku przyrządzonego z ułowionej własnoręcznej ryby murowana. Obszar Mazur to zielone płuca Polski. Czym są zielone płuca kraju? Zielone płuca Polski to nazwa obszaru, który w planie przestrzennego zagospodarowania kraju został wyodrębniony ze względu na szczególne znaczenie dla funkcjonowania przyrody całej Polski oraz występowanie na nim terenów wypoczynkowych i wielu cennych obiektów przyrodniczych. Obejmuje on północno-wschodnią część Polski, czyli województwo podlaskie oraz części województw mazurskiego i mazowieckiego, dawne województwo białostockie, łomżyńskie, olsztyńskie, ostrołęckie i suwalskie. Obszar ten charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, obfituje w jeziora, czyste rzeki i rozległe lasy. Na jego terenie znajduje się aż 8 puszcz, kilka parków krajobrazowych oraz ponad 100 rezerwatów przyrody, 4 parki narodowe, białowieski, biebrzański, narwiański i wigierski, zaś 5 jest w fazie projektowania, mazurski. Za twórcę idei zielonych płuc Polski uważa się Krzysztofa Wolframa, leśnika, przyrodnika, fotografika, dziennikarza, który w swojej działalności może pochwalić się licznymi przedsięwzięciami kulturalnymi i społecznymi. Sama inicjatywa utworzenia zielonych płuc Polski wyszła natomiast od Ligi Ochrony Przyrody i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Do zawarcia porozumienia doszło 13 maja 1989 roku. W 1992 roku utworzono jednostkę organizacyjną Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, Biuro Porozumienia Zielonych Płuc Polski, z siedzibą w Białymstoku, którym kieruje twórca idei Krzysztof Wolfram. Jednym z głównych zadań tego ostatniego jest edukacja społeczeństwa oraz promocja idei ekorozwoju. W programie rozwoju obszaru znajduje się zapisek zakazujący tworzenie jakiegokolwiek przemysłu, który mógłby być szkodliwy dla środowiska. Pomysł został mile przyjęty w całej Europie i w 1993 roku 7 państw – Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Białoruś i Ukraina – podpisało deklarację o utworzeniu zielonych płuc Europy. Obecnie istnieją także plany utworzenia drugiego tego typu obszaru w Polsce, który miałby swoim zasięgiem objąć północno-zachodnią część kraju.
Już lato, więc elegancki porzucam świat i czuję się, jakbym miał znowu naście lat. I lecę tam, gdzie żeglarzy barwny tłok, bo nie widziałem moich marzeń przecież przez cały rok. Już w Mikołajkach nie czeka wrażeń moc, w tawernie lecą fajne szanty całą noc. I każdy znajdzie tu dla siebie ciepły kąt i nie ma takiej siły, która by mnie przegnała stąd. Hej, hej, Mazury, fajnie, że mimo wszelkich przeciwności trzymacie się. Hej, hej, Mazury, kocham was, mądre wody, złote piaski, zielony las. Hej, hej, Mazury.
Ale wracajmy do naszej wycieczki. Z Rynu jedziemy lub płyniemy do Giżycka. Giżycko to letnia stolica Polski, która skutecznie rywalizowała o to miano z Mikołajkami. Dziś latem tętni życiem i jest tu wiele imprez kulturalnych. Radiowa Jedynka z Latem z Radiem nieraz tu gości, a liczne telewizje nadają swoje programy z tego miasta w porze letniej. Na obrzeżach Giżycka funkcjonuje osiedle Mazury Residence, Air Park and Marina. Na terenie osiedla znajduje się pas startowy dla samolotów sportowych oraz przystań jachtowa przy jeziorze Niegocin. Giżycko nazywane jest stolicą żeglarstwa w Polsce. Obecnie liczy niecałe 30 tysięcy mieszkańców. Jest jednym z głównych portów na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich oraz jednym z najbardziej atrakcyjnych ośrodków turystycznych i wypoczynkowych położonych nad jeziorami. Miasto leży nad jeziorami Niegocin, Kisajno, Tahiti i Wojsak. Niegocin i Kisajno połączone są kanałem giżyckim, a Niegocin łączy się kanałem niegocińskim z jeziorem Tahiti i dalej kanałem Piękna Góra z Kisajno. Część miasta położona jest na tak zwanej Wyspie Giżyckiej, przesmyku z każdej strony otoczonego jeziorami i kanałami. Myślę, że żeglarzom nie trzeba tak szczegółowo tłumaczyć. Wiedzę o tych zawiłościach wodnych znają doskonale. Kalisz ma przecież bardzo dobre tradycje żeglarskie i wielu Kaliszan spędza aktywnie czas na mazurskich akwenach. Na obszarze miasta przebiega dział wodny pierwszego rzędu zlewni Wisły, dopływ Pisy i pergoły dopływu Węgro-Orapy. Przebiega on na północ od jeziora Niegocin, a od Giżycka wznosi się na północ. Wody kompleksu jezior połączonych systemów kanałów i położonych na południe oddziału wód powierzchniowych odprowadzane są przez rzekę Pisę i Narew do Wisły. Do atrakcji Giżycka należy twierdza Bojen, którą koniecznie trzeba zwiedzić. Twierdza w kształcie gwiazdy, stanowiąca ważny element strategiczny, blokujący, położona w zachodniej części Giżycka na wąskim przesmyku pomiędzy dwoma dużymi jeziorami mazurskimi, Kisajno i Niegocin. Zbudowana w latach 1844-1856 z rozkazu króla Fryderyka Wilhelma IV, została przygotowana dla załogi liczącej 3000 żołnierzy. Wzniesiona została na obszarze Prus Wschodnich, liczącym około 100 hektarów. Stanowiła główne ogniwo w łańcuchu umocnień zamykających od wschodu dostęp na teren państwa pruskiego. W czasie I wojny światowej Lotzen, taką nazwę wtedy nosiło Giżycko, dwukrotnie atakowane było przez wojska rosyjskie. Dużą rolę odegrała twierdza von Bojen, która bezskutecznie oblegana była przez oddziały rosyjskie. W bitwie o Wielkie Jeziora Mazurskie jesienią 1914 i 1915 w Giżycku mieściła się kwatera główna marszałka Paula von Hindenburga, późniejszego prezydenta Rzeszy. 13 lutego 1915 roku, już po wycofaniu się Rosjan, Giżycko odwiedził również cesarz Wilhelm II. Do twierdzy prowadzą dwie drogi, od strony Giżycka i Kęczyna oraz cztery bramy wjazdowe. W budynku koszarowym mieści się Muzeum Twierdzy Bojen. Wejście na teren twierdzy prowadzi przez bramę Giżycką. W pobliżu twierdzy, na wzgórzu, zwanym Góra Stołowa, stoi krzyż, poświęcony świętemu Brunonowi z Karfurtu i jego 18 towarzyszom. Prawdopodobnie w tym miejscu zginęli 9 marca 1009 roku śmiercią męczeńską z rąk Prusaków. Święty Brunon misję krzewienia wiary chrześcijańskiej pełnił podobnie jak święty Wojciech z inicjatywy Bolesława Chrobrego. Podobnie jak święty Wojciech poniósł przy tym śmierć, jednak tylko świętego rodem z Czech zaliczono w poczet patronów Polski. Inną atrakcją Giżycka jest most obrotowy, który otwiera drogę wodną, a zamyka drogę lądową. Zbudowano go według projektu inżynierów z Zielonej Góry w 1889 roku. Spina brzegi żeglownego w okresie letnim, pełnego jachtów oraz statków kanału Łuczańskiego. Na przemian służy użytkownikom dróg bitych i drogi wodnej, nieuchronnie blokując którąś z nich. Stutonowe przęsło przesuwa się za każdym razem o 90 stopni. Jest to ciekawe urządzenie inżynierii drogowej, obsługiwane przez jednego człowieka, który cały skomplikowany mechanizm uruchamia siłami jednej pary rąk, którego pracy przygląda się zawsze liczna grupa widzów. Jest to jedyny tego typu most w Europie z XIX wieku. Koniecznie trzeba to zobaczyć, będąc w Giżycku lub okolicy. Giżycko posiada dwa amfiteatry. Latem rozbrzmiewają muzyką szantową i nie tylko. Tytuł Letniej Stolicy Polski przyciąga liczne zespoły muzyczne, a gospodarze miasta urządzają tu liczne imprezy, przyciągając żeglarzy i turystów. Wtedy wszyscy doskonale się bawią, a śpiewy słychać często do bladego świtu. Z Giżycka kierujemy się do Kęczyna. Po drodze mamy jedną z najbardziej tajemniczych budowli II wojny światowej, czyli Wilczy Szaniec, główną kwaterę Hitlera. W samym sercu Mazur znajdują się porośnięte lasem ruiny kwatery głównej Adolfa Hitlera. Zamaskowane miasteczko w lesie, 200 budynków, schrony, baraki, dwa lotniska, elektrownia, dworzec kolejowy, urządzenia klimatyzacyjne, wodociągi, ciepłownie, dwie centrale dalekopisowe. Wilczy Szaniec w wymowie niemieckiej Wolfschanze w latach 1941-44 kwatera główna Adolfa Hitlera i Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych. W lesie gierłowskim na wschód od leżącej na skraju lasy wsi Gierłosz i 8 km na wschód od Kętrzyna. Kwatera została wybudowana, aby Hitler mógł z niej dowodzić wojskami podbijającymi Związek Radziecki. W skład kwatery głównej wchodzili najważniejsi wojskowi i politycy. Szef Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych Wilhelm Keitel, szef sztabu dowodzenia Wehrmachtu Alfred Jodl, kierownik kancelarii NSDAP Martin Bormann, stale towarzyszyli Hitlerowi, adiutanci i sekretarki. Nad działalnością kwatery czuwał jej komendant. Miejsce pobytu Hitlera stanowiło tajemnicę. Dlatego też kwatery leżały w lasach i były dobrze zamaskowane. Składały się w większości z żelbetowych bunkrów, lżejszych budynków z cegły i betonu i drewnianych baraków. Tu pracowali i przebywali m.in. Adolf Hitler, Hermann Göring, Heinrich Himmler, Martin Bormann, Wilhelm Keitel, Józef Goebbels, dr Fritz Todt, Albert Speer i inni. Warto wiedzieć, że podczas wojny z Polską kwatera główna Hitlera mieściła się w pociągu. Kwatera miała powierzchnię 250 hektarów i otoczona była pierwotnie zasiekami, a następnie także polem minowym. Co kilkaset metrów ustawione były kilkunastometrowej wysokości drewniane wieże obserwacyjne, a na terenie suchym także betonowe stanowiska CKM-ów. Do kwatery prowadziły trzy strzeżone wartowniami wjazdy. Wartownia zachodnia znajdowała się na skraju lasu, na wysokości majątku Gierłosz, po niemiecku Gut Gerlitz. Wartownia wschodnia położona była przy szosie w polu, od strony wsi Pracz, około 300 metrów od aktualnej granicy lasu. Na południowy wschód od centrum, obok szosy Gierłosz-Parcz, znajdowało się zapasowe lądowisko dla samolotów kurierskich. Jadąc na południe z centrum kwatery, przejeżdżało się do wartowni południowej, a dalej do szosy Kęczyn-Giżycko, za którą znajdowało się właściwe lotnisko kwatery w Wilamowie. Dodatkowo w centrum kwatery znajdowała się tak zwana wartownia oficerska, strzegąca wjazdu na teren pierwszej strefy oraz wartownia kolejowa na zjeździe szosy na stację kolejową. Żadna z wartowni nie dotrwała do chwili obecnej, a jedynymi pozostałościami ich lokalizacji są kawałki dachówek. Oprócz ogrodzenia zewnętrznego, strefy zakazane pierwsza i druga wygrodzone były około dwumetrowej wysokości płotem z siatki zwieńczonej drutem kolczastym, gdyż oprócz wjazdu do kwatery kontroli podlegał również ruch pomiędzy jej strefami. W 1944 roku mieszkało tu ponad 2000 osób. Stała załoga Wilczego Szańca liczyła 2100-2200 osób, oprócz oficerów sztabowych, łączników i innych wojskowych, także fryzjerów, kucharzy, lekarzy, stenografów, sekretarek i tym podobnych. Załoga kwatery korzystała z obsługi medycznej w przeznaczonym na ten cel szpitalu w Karolewie. 20 lipca 1944 roku pułkownik hrabia Klaus Schenk von Stauffenberg dokonuje tu nieudanego zamachu na Adolfa Hitlera. O tym, jak pilnie i dobrze była chroniona wiedza o pobycie Hitlera, niech świadczy fakt, że alianci pomimo dobrego rozpoznania lotniczego nie odkryli kwatery Hitlera i tylko dwie przypadkowe bomby spadły w pobliżu. Tu decydowano o wykorzystaniu jeńców w niemieckim przemyśle zbrojeniowym, budowie nowych obozów koncentracyjnych, tu wcielano w życie plan budowy tysiącletniej Rzeszy. Tu podejmowano zbrodnicze decyzje dotyczące losów wielu narodów Europy. Wysadzenie obiektów na terenie Wilczego Szańca dokonali saperzy z grupy korpuśnej generała Eduarda Hausera w nocy z 24 na 25 stycznia 1945 roku po zajęciu przez Armię Czerwoną w dniu 24 stycznia 1945 roku pobliskiego Węgorzewa. Szacuje się, że na wysadzenie jednego schronu typu ciężkiego zużywano kilka ton trotylu lub mylinitu. Grubość sufitu kwatery Hitlera miała 12 metrów, praktycznie nie do zdobycia, ale siła materiałów wybuchowych jest ogromna, co możemy dziś obejrzeć. Zniszczoną kwaterę w dniu 27 stycznia 1945 roku zajęły wojska 31. Armii generała Piotra Szafaranowa. A w dniu 14 lutego 1945 roku przybył tu pełnomocnik NKWD przy III Froncie Białoruskim generał Wiktor Abakumow. Po odejściu 31 Armii pod Szaniec do działania przystąpili saperzy sowieccy. Rozpoznali i rozminowali arterie komunikacyjne na obiekcie i pozostawili Wilczy Szaniec nierozminowanym. W trakcie rozminowywania nie stwierdzono min wewnątrz obiektu. Cały teren, około 15 km kwadratowy, był ogrodzony przebiegającym w dwóch rzędach wysokim płotem z drutu kolczastego, wzmocniony drucianymi zasiekami. Na płotach zawieszone były miny sygnalizacyjne. Przestrzeń między płotami o szerokości średnio 150 metrów na prawie całym obwodzie była zaminowana minami przeciwpiechotnymi, a na kierunkach dostępnych dla czołgów minami przeciwpancernymi. Zasadniczego postępu prac przy rozminowywaniu dokonała w 1952 roku druga ciężka brygada saperów z Kazunia. Wysłana tam wiosną w 1952 roku kompania saperów porucznika Widłaka miała za zadanie rozszyfrowanie systemu minowania. Dokonując rozminowania ręcznego na odcinku około 100 metrów, porucznik Widłak rozszyfrował system minowania po zdjęciu około 1100 min, w większości przeciwpiechotnych. Skierowana tam jesienią kampania zwiadu i drugiej brygady saperów, łącznie 128 saperów, dysponując tym schematem, zniszczyły przy pomocy prawie 13 ton materiałów wybuchowych 1740 min przeciwpancernych i przeciwtransportowych oraz 4226 min przeciwpiechotnych. W okresie od 8 kwietnia do 4 lipca 1953 roku rozminowanie prowadził drugi batalion, od którego zadanie przejął inny, pierwszy batalion i prowadził pracę do 30 września. Oczyszczane metodą wybuchową ziemię orne we wschodniej części obiektu przeorywano za pomocą traktora bez traktorzysty. Ogółem druga brygada saperów unieszkodliwiła ponad 30 tysięcy min. Twierdzę, kwaterę Hitlera najlepiej zwiedzać z przewodnikiem. A jeśli trafi nam się pan Waldemar Wojciechowski z Kętrzyna, to będziemy mieli wspaniałe widowisko. Nie tylko ciekawie opowiada, ale z oprowadzania czyni swojego rodzaju widowisko, które na długo pozostanie w pamięci. Robi to w stylu najlepszych mistrzów teatru w plenerze, wcielając się sam w postać narratora, a do zabawy wykorzystuje uczestników wycieczki, co czyni ją niezwykle atrakcyjną. Najlepiej przeżyć to samemu, biorąc udział w zwiedzaniu z panem Waldkiem. Lato to czas wypoczynku, ale i podróży. Zachęcam Państwa do odwiedzenia tego uroczego regionu Polski, gdzie powietrze przefiltrowane przez zielone płuca zapewni komfort wypoczynku i aktywnego zwiedzania. Zapraszam na następną wycieczkę, która będzie kontynuacją dwóch ostatnich. Również poprowadzi po krainie Warmii i Mazur, miejscu styku katolickiej Warmii i Mazur ewangelickich i prawosławnych. Serdecznie zapraszam.
Mamy hej, pochwyćmy wiatru powiew, fale sztormy to nie bajki. My mazurscy golubowie odkrywamy Mikołajki. Za Kolumbem morskie mile, zanim rejs co wart był życia, a my mamy jeszcze tyle jakichś mazur do odkrycia.